Witaj w podcaście, z którego dowiesz się o alternatywnych sposobach szukania pracy. Aplikowanie o pracę przez portale z ogłoszeniami jest ok, niestety tego nie mam, ale są opcje, które są zdecydowanie bardziej skuteczne. Uważam, że lepiej jest wysłać jedno CV i dostać pracę, niż kilkadziesiąt i nie mieć odzewu. Podcast kieruję szczególnie do osób, które myślą o pierwszej pracy w IT, gdzie na start jest mega konkurencja i ciężko o pierwsze doświadczenie komercyjne. No więc ruszajmy. Hej, od kilku miesięcy zweryfikowałem największe problemy osób, które chcą się przebranżowić do IT. Moją ankietę wypełniło prawie 1000 osób, za co wszystkim bardzo dziękuję. Z ankiety wynika, że dwa największe problemy na start w IT w Polsce to jest to, że ciężko jest zdobyć pierwsze doświadczenie komercyjne oraz to, że jest ogromna konkurencja. Moją odpowiedzią na te dwa problemy jest dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że Ci pomogę z tymi dwoma problemami dzięki wskazówkom, które przekażę. Ale najpierw garść statystyk. Dosłownie 3-4 minuty na temat wyników ankiety, a później przechodzimy do konkretów lub, jak to teraz się mówi, do mięska. Jak dokładnie wyglądały te liczby z ankiety? Od razu zacznę od pierwszego rodzaju szoku, bo nie spodziewałem się takich odpowiedzi na pierwsze pytanie, które brzmiało: która opcja wydaje Ci się bardziej atrakcyjna? Bootcamp, tutaj odpowiedziało 7%, studia informatyczne 18%, praca totalnie niezwiązana z IT i kodowanie po godzinach 14%, i teraz pora na werble, bo ostatnia odpowiedź zebrała aż 60% wskazań, co jest dla mnie mega szokiem, a ta odpowiedź brzmiała następująco: rozpoczęcie pracy w firmie technologicznej na stanowisku, które nie wymaga programowania, i później stopniowo uczenie się nowych rzeczy od kolegów z działu IT. Czyli to jest taka droga, jaką ja mniej więcej obrałem. Mega mnie to zdziwiło, ale też równocześnie bardzo mnie umocniło w tym, co robię, bo ta droga wydaje się dłuższa i cieszy mnie to, że jesteście w stanie poczekać i podejść do tego też inaczej. Następnie zadałem pytanie o to, czy wiecie, w jaki sposób w ogóle zdobyć pierwsze komercyjne doświadczenie. 60% osób odpowiedziało, że nie wie. I to jest coś, czego ja się spodziewałem, w sensie, że spodziewałem się tego, że to większość nie będzie tego wiedziała. Następne pytanie dotyczyło LinkedIna. Byłem ciekawy, czy go macie i czy tam zaglądacie. Tutaj też bardzo pozytywne zdziwienie, ponieważ prawie 80% z Was ma LinkedIna, a 37% regularnie tam zagląda. Kolejne pytanie brzmiało: czy wiesz, jak odzywać się do przyszłych szefów na LinkedInie? I tutaj 70% respondentów tego nie wie, co nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. I pora na ostatnie pytanie, czyli dwa największe problemy na start w IT w Polsce. 77% respondentów zaznaczyło, że ich problemem największym jest brak doświadczenia. Drugim największym problemem jest ogromna konkurencja. I tą odpowiedź zaznaczyło prawie 50 osób. To było pytanie wielokrotnego wyboru. Dziękuję za te wszystkie odpowiedzi. Były również odpowiedzi otwarte z Waszymi problemami. Często tym odpowiedziom towarzyszyły spore emocje. Postaram się teraz w jakiś sposób wejść z Wami w dialog i zaadresować te problemy. Wybrałem kilka takich odpowiedzi z ponad 170, które z jednej strony się najwięcej powtarzały, ale też były takie najbardziej rozbudowane niż pozostałe. Więc najpierw odpowiem na takie dwa komentarze. Cytuję: pracodawcy nie dają szansy osobie, która nigdy nie pracowała na takim stanowisku. Pytanie tylko, jak junior ma mieć doświadczenie, jak nie daje mu szansy na zdobycie go. Oraz zdecydowana większość pracodawców szuka osób z rocznym lub dwuletnim doświadczeniem. Nawet na stanowiska juniorskie nie ma zbyt wielu okazji dla osób, które są po szkoleniach i chcą się wdrożyć do pracy, ale nie mają doświadczenia. Tutaj w tym miejscu ja potwierdzam, że często słyszę podobny feedback, w stylu, jak można zdobyć pierwsze doświadczenie, jeśli do pierwszej pracy jest ono już wymagane. Podam tutaj trzy przykłady, w jaki sposób można sobie z tym poradzić. To znaczy, nie będę odnosił się do tego, że rynek pracy dla osób entry level jest jaki jest, no bo ja nic z tym nie zrobię i jestem fanem podejścia, że jeśli nie mam na coś wpływu, to po prostu staram się tym nie frustrować, tylko dostosować się albo uodpornić się na te rzeczy. Ale dobra, koniec wywodu. Oto trzy sposoby, które ja rekomenduję i które działają, jeśli masz problem ze zdobyciem pierwszego doświadczenia. Pierwszy sposób to praca w grupie. Wyobraź sobie taką sytuację. Było kilka osób podobnie sfrustrowanych, tak jak osoba, która napisała ten komentarz w mojej ankiecie, który wcześniej cytowałem, i te osoby postanowiły, że dobiorą się w grupę i stworzą coś swojego. Taki projekcik. To była kopia jakiejś innej aplikacji, bardzo uproszczona, no ale jakoś to tam działało, dało się z tej apki ogólnie korzystać. I co oni zrobili? Tam było dwóch programistów, tester i ktoś od UX. Wszyscy oczywiście z tym samym problemem, czyli brakiem doświadczenia. Programiści napisali apkę, tester to testował, a ktoś od UX zajmował się projektowaniem w odpowiedni sposób tego całego ich produktu. Powstała prosta aplikacja. To chyba była aplikacja do trakowania nawyków, tak mi się wydaje, z tego co pamiętam. 10 razy uboższa niż jakieś wiodące aplikacje tego typu, ale tutaj kluczową rzeczą okazało się postawienie strony www, na której był cennik, była informacja o teamie, czyli kto to stworzył. Później cała ta czwórka wpisała sobie w CV tą pracę w tej firmie nad tym projektem, czy też nad tą aplikacją. I jak rekruter chciał to w jakiś sposób zweryfikować, wchodził na stronę i widział, że faktycznie coś takiego powstało. Można to kupić, więc fajnie. Tutaj przy takiej pracy grupowej jest też rozwiązany jeszcze jeden problem. Coś, czego brakuje rekruterom wśród osób, które kodują same po godzinach, czyli praca w grupie, bo jak tak kodujesz po godzinach, to najczęściej robisz to sam. Możesz być mistrzem kodowania, ale praca w grupie nie wychodzi ci najlepiej. Tutaj jest dowód społeczny w postaci tego, że ktoś pracował nad tym projektem z kimś innym, w jakiejś grupie. Rekruter mógł nawet pomyśleć, że to w sumie była praca z klientami. Druga opcja, którą nazwałem freelance za free. Była taka dziewczyna, która uczyła się UX designu, miała ten sam problem, czyli brak komercyjnego doświadczenia, ale ukończyła jakieś fajne studia w tym kierunku, ogólnie czuła się na siłach, w sensie czuła, że to ogarnia. Więc jej zdobywanie doświadczenia wyglądało tak. Wbiła na jakąś grupę dla startupów na Facebooku i napisała post w stylu: hej, jestem UX designerem, mam wolne przebiegi w tym miesiącu, mogę się podjąć audytu waszych produktów za friko, w zamian rzucę sobie to do portfolio, a jeśli po miesiącu będą widoczne takie rezultaty, jakich oczekujecie, to usiądziemy do stołu i przegadamy temat jeszcze raz. I oczywiście odzywali się do niej ludzie, chcieli takiego audytu za free. Z tego co wiem, to tam nikt później nie zaoferował jej pracy z tych startupów, które wzięły ten audyt od niej, ale to co ona sobie wpisała w CV, to już było jej. No i na tej podstawie dostała już później pracę, bo miała udokumentowane to doświadczenie komercyjne w kilku firmach. Trzecia opcja to praca w firmie technologicznej na stanowisku niezwiązanym z programowaniem, ale gdzieś tam blisko IT. Ta opcja jest najbliższa mojemu sercu, zajmuje też najwięcej czasu, ale pozwala się odpowiednio ogarnąć i przygotować do swojej wymarzonej roli. Czyli zatrudniasz się w małej firmie, która robi jakąś apkę, blisko IT, przykładowo w firmie, w której ja teraz pracuję, jest ponad 20 pracowników, wszyscy mają wgląd do backloga, wszyscy mogą rzucać taski. Co więcej, zdarzyła się na przykład taka sytuacja w wakacje, gdzie wszyscy pracownicy, nawet tacy nietechniczni, mogli testować naszą aplikację. Nazwaliśmy to wielkim testowaniem i każdy mógł się na tym polu wykazać. To, co jest dla mnie istotne, jak pracuję na stanowisku supportowym, to to, że jest jakiś problem w kodzie jest jakiś bug, albo nie wiem, co piszą do mnie inni programiści z innych firm, bo to też się zdarza, to po prostu uderzam do moich kolegów z IT, którzy wszystko mi tłumaczą. No i w ten sposób mogę się uczyć. To jest dla mnie najlepsza droga. Taką polecam wszystkim. Powolna nauka w firmie. Ja nie mam takiej opcji, żeby się uczyć poza godzinami pracy. Mam rodzinę, dwójkę dzieci. No, nie mam wyboru. Ja muszę się uczyć w pracy. I to jest super i bardzo polecam takie wyjście dla takich osób jak ja. Oczywiście ja nie zostanę programistą, jak tylko pracuję na supporcie, bez robienia czegoś więcej. Ale kto wie, może kiedyś taki czas nadejdzie. Może dzieciaki podrosną albo coś innego się wydarzy. Mówię też o tym, bo wy możecie być w innej sytuacji i możecie mieć ten wolny czas po pracy lub weekendy i jesteście w stanie się czegoś jeszcze dodatkowo po godzinach poduczyć. Dobra, pora na kolejny komentarz i moja odpowiedź. Cytuję. Bardzo mało ofert dla osób bez doświadczenia lub z małym doświadczeniem. Obecnie posiadam jedynie pół roku, a już sytuacja wygląda o niebo lepiej. To fakt, wystarczy złapać to pierwsze doświadczenie i przechodzicie na nowy poziom. Pół roku pracy, a różnica naprawdę jest ogromna i odczuwalna. Kolejny cytat z odpowiedzi. Obecne zatrudnienie zajmuje mi zbyt wiele czasu ostatnio i brakuje mi czasu na naukę i tworzenie własnego portfolio. Tutaj polecam właśnie ten sposób, zatrudnienie się w jakiejś firmie, w małym zespole, gdzie IT jest dostępne od ręki, nie na innym piętrze, nie w innym budynku, tylko w takiej sytuacji, gdzie będziesz mógł z kimś z IT zjeść po prostu lunch w kuchni. Na takie stanowisko naprawdę nie ma dużych wymagań, nie są potrzebne żadne studia. Zazwyczaj to jest kwestia jakiegoś doświadczenia w obsłudze klienta i to wszystko. Na przykład widziałem niedawno ogłoszenie z widełkami 6000, 8000 zł netto, gdzie wymagany był angielski i rok doświadczenia w obsłudze klienta. To było stanowisko supportowe w firmie technologicznej z Wrocławia. Kolejny cytat z Waszych odpowiedzi. Często informacje o stażach i ofertach startowych nie są dodawane na portalach z pracą. Są dostępne jedynie na stronach pracodawców, przez co szukanie pierwszej pracy staje się czasochłonne. No i to prawda. Już tłumaczę, skąd dokładnie się to bierze. Kiedyś był taki post na LinkedIn, który zrobił mega zasięgi. Było w nim o tym, że tylko 1 na 10 ofert w IT jest dla juniorów. W komentarzach wywiązała się ciekawa dyskusja i wynikało z niej, że problemem nie są tak do końca pracodawcy, którzy tych juniorów nie chcą zatrudniać, tylko generalnie rynek pracy. Zobacz, jest to nawet logiczne, że na ogłoszenie seniorskie będzie maksymalnie kilkadziesiąt CV, ale jeśli opublikujesz ogłoszenie juniorskie, to tam wpłyną setki CV, setki kandydatów, które zapchają tym pracodawcom ich panele na portalach z ogłoszeniami. Jedna z najbardziej lajkowanych odpowiedzi brzmiała mniej więcej tak. Nic dziwnego, że firmy nie wystawiają ogłoszeń, a juniorów, jeśli są dla juniorów, jeśli są limity na portalach. Ostatnio wystawione ogłoszenie na juniora ze względu na ilość otrzymanych CV zablokowało nam opcję otrzymywania CV do innych ogłoszeń i bez płacenia za dodatkowe pakiety się nie obejdzie. Publikowanie ofert na jobboardach nie jest do końca w interesie firm. Stąd wynika to, że więcej takich ofert rzeczywiście znajdziecie na stronach firm w zakładkach praca lub kariera. Dlatego warto spróbować inną drogą, o której za chwilkę opowiem. Ja też nie wiem, czy to do końca jest prawdą, bo szukałem w cennikach portali z ogłoszeniami limitów, ale ta odpowiedź miała dużo lajków, więc być może jest rzeczywiście taka sytuacja, że są jakieś limity. Tak jak mówię, ja szukałem w cennikach takich informacji, nie znalazłem, ale może w jakimś regulaminie, do którego nie dotarłem, taka informacja była, a może słucha tego jakiś rekruter, który mi później po odsłuchaniu napisze, jak coś to śmiało, z chęcią się tego dowiem. I kolejny cytat. Na stanowiska juniorskie CV wysyłają bardzo zaawansowani potencjalni kandydaci. Odniosę się do tego komentarza w taki sposób, że te osoby mogą wyglądać troszkę podejrzanie, bo jeśli masz kilka lat doświadczenia i aplikujesz na juniora, to być może coś jest z tobą nie tak i rekruter odrzuci taką osobę z miejsca. Więc ja bym się tym nie przejmował, zwłaszcza, że takie osoby, które mają parę lat doświadczenia, mogą też mieć zdecydowanie wyższe wymagania finansowe i po prostu one nie wpiszą się w tą rolę juniora i dalej w związku z tym zostaną w jakiś sposób odrzucone. I kolejny komentarz. Wysoka konkurencja. Pracodawcy oczekują doświadczenia na stanowisku, a jednocześnie nie dając szansy nowym, takim jeszcze bez doświadczenia. Generalnie z poziomu całego rynku można mieć takie wrażenie, nikt nie daje szansy juniorom, no ale spróbujmy to rozbić na kawałki. Jeśli jedno ogłoszenie na 10 jest dla juniorów i na jedno ogłoszenie o pracy dla juniora aplikuje kilkaset osób, to rzeczywiście można mieć takie wrażenie. Jeśli jest taka konkurencja, to ja się nie dziwię, że większość z nas w ten sposób właśnie postrzega ten rynek pracy, jaki mamy. To jest po prostu w pewnym sensie wąskie gardło. Od pierwszego mojego maila, jaki wysłałem w moim newsletterze, do którego zresztą link możesz znaleźć w opisie tego odcinka, wspomniałem o tym, że jest lepsza opcja. Oczywiście wysyłanie CV poprzez portale z ogłoszeniami jest proste i łatwe, ale jak widać, nie przynosi ono tak za bardzo rezultatów. Jest droga, która jest trudniejsza, ale równocześnie ze względu na to, że mało osób z niej korzysta i przynosi większą wartość dla pracodawców, ma zdecydowanie większą skuteczność. Jak czytam opracowania lub jakieś raporty z zagranicy, to dowiaduję się, że 60-70% osób wysyła CV tradycyjnie na ogłoszenie, a reszta korzysta tylko z ukrytego rynku pracy. W Polsce ja celuję, że jakieś 90% korzysta z ogłoszeń, a 10% maksymalnie z ukrytego rynku pracy. O co w tym wszystkim chodzi? Otóż są inne metody na to, żeby dostać pracę. CV jest dokumentem, które ma dać Ci rozmowę. Taką rozmowę można też dostać w inny sposób, na przykład poprzez networking lub jak kto woli, można to też nazywać znajomościami. Jeśli znasz człowieka, który rekrutuje na stanowisko X, to masz większe szanse na tą pracę, jeśli się do niego odezwiesz, niż jeśli prześlesz CV tradycyjną drogą. Zwłaszcza w czasach ATS-ów, czyli tych programów skanujących CV, które nie są jeszcze idealne. A jeśli są naprawdę niezłe, no to my i tak nie wiemy, co rekruter wpisał w tagach, w kluczowych słowach i nie wiemy, czy ten rekruter otrzyma to nasze CV. Idąc dalej, rekruterzy i menadżerzy zatrudniający uwielbiają kandydatów z polecenia. To są osoby, które ktoś już wcześniej sprawdził. Ich wiedzę oraz to, jak się z nimi współpracuje. I to są najlepsi jakościowi kandydaci. Co więcej, w wielu firmach istnieje coś takiego jak program poleceń, bo łatwiej jest zapłacić naszemu pracownikowi 1000, 2000, 3000 zł za polecenie człowieka do pracy, niż wstawiać ogłoszenie, analizować to godzinami, umawiać się z kandydatami i wybierać jakąś randomową osobę z rynku. Przechodząc dalej, bo czas goni, mój wypracowany framework wygląda tak. Po pierwsze, można odezwać się do osób, które są już w tym miejscu, w którym ty chciałbyś być. To ważne, żeby brać rady od osób, które znajdują się w takim miejscu. Branie rad od osób, które nigdy nie były tam, gdzie ty chcesz, może być zgubne. No więc pierwsza taktyka, sprawdzona w bojach, to zebranie 10 najlepszych źródeł do nauki w twojej dziedzinie. Załóżmy, że chcesz być UX designerem. Wyszukaj na LinkedIn 10 osób, które właśnie to robią i wyślij im wiadomość mniej więcej w takim stylu. Hej, gratuluję pozycji UX designera w firmie XYZ. Właśnie przygotowuję dokument dla przyszłych adeptów tej dziedziny dotyczący najlepszych źródeł do nauki. Czy możesz polecić jakieś jedno źródło, z którego korzystasz i które pozwala rozwijać się w tej dziedzinie? I tak uderzasz do 10 specjalistów od UX. Wspierasz sobie te wszystkie linki do blogów, do kanałów na YouTube, do kursów na Udemy i publikujesz to na przykład w Notion. To nic nie kosztuje. Dalej uderzasz do 10 szefów takich specjalistów i zadajesz im pytanie. Hej, gratuluję pozycji product managera w firmie XYZ. Widzę, że zatrudniacie kilku specjalistów od UX. Przygotowałem dokument z 10 najlepszymi źródłami do nauki. A teraz chcę dodać do niego 10 kompetencji, które najbardziej cenią szefowie specjalistów od UX. Czy możesz się podzielić jedną rzeczą, jaka jest dla Ciebie ważna podczas rekrutacji nowej osoby do zespołu? Zbierasz te 10 odpowiedzi. To wszystko jest do zrobienia w kilka dni. I co zyskujesz? Po pierwsze, masz źródła do nauki. Potwierdzone przez ludzi, którzy już w tym miejscu, w którym Ty chcesz być, są. Więc wiesz, skąd się uczyć. Po drugie, wiesz, na co zwracają uwagę szefowie UX designerów podczas rekrutacji. To jest dla Ciebie druga wartość. Wiesz, co podkreślać w rozmowach i w CV. Trzecia korzyść, znasz 20 osób w branży. To też nie jest tak kolorowo, że jeśli wyślesz 10 wiadomości na LinkedInie, to te 10 osób odpisze. Czasami potrzeba wysłać 30 wiadomości, żeby 10 osób odpisało. Natomiast mimo wszystko potwierdzam, że zajmuje to maksymalnie kilka dni. I następnie, jak już masz to wszystko zebrane, publikujesz post na LinkedIn o tym, że stworzyłeś taki dokument, oznaczasz to 20 osób, post ma zasięgi, bo te osoby go komentują, dziękują Ci, Ty wychodzisz na eksperta w tej dziedzinie, nawet jeśli nim nie jesteś, to mimo wszystko to tak wygląda, jakbyś nim był. I teraz już skórki. Obserwujesz te 20 firm i czekasz, aż pojawi się ogłoszenie. Jak tylko to się stanie, uderzasz po polecenie w stylu. Hej, jeszcze raz dzięki za udzielenie mi odpowiedzi na wcześniejsze pytanie. Bardzo mi pomogło to w rozwoju. Widzę, że teraz szukacie kogoś nowego do zespołu. Mam pewne pomysły, które mógłbym wnieść do waszych projektów. Zrobiłem research, wiem, o co u was chodzi. Czy mogę na ten temat z kimś porozmawiać? To taka najprostsza forma. Oczywiście trzeba się przygotować, mieć te pomysły, ale od razu zaznaczam, że to nie chodzi o jakieś wyszukane pomysły i nie wiadomo co. Powiem Ci, jak to wyglądało zazwyczaj u mnie w poprzednich rekrutacjach. Przychodziłem na rozmowę, rzucałem pomysłami, wszyscy byli zachwyceni. No bo czy znasz kogoś, kto przychodzi na rozmowę i mówi przyszłej firmie, co powinna poprawić? I teraz za każdym razem mi się wydawało po rozmowie, że moje pomysły są wybitne. Bo widziałem reakcje po prostu osób, z którymi rozmawiałem. I że to one zadecydowały o tym, że dostałem pracę. Okazywało się, że niekoniecznie, bo te pomysły, które ja powiedziałem na rozmowie, to już dawno zostały albo sprawdzone, albo wdrożone, były bardziej trafne lub mniej. Chodziło w tym o coś innego. O to, że przychodzę i od razu zaczynam identyfikować się z nową firmą. Mam plan na jakiś tam mój rozwój w tej organizacji i to jest coś, co mnie wyróżni spośród tych kandydatów, którzy randomowo wysyłają ogłoszenia na portalach. W tym miejscu, jeśli jesteśmy przy rozmowie o pracy, polecam podejście w taki sposób do interwiu, że to jest pewnego rodzaju casting, bo mało osób do tego podchodzi z takiej strony, że w ten sposób, że to jest casting w obie strony i Ty też powinieneś zadawać mnóstwo pytań. Ja wychodzę z założenia, że to jest stosunek 1:1. Jeśli dostajesz 5 pytań na rozmowie, to też zadaj swoje 5 pytań, które pokaże przyszłemu szefowi, że realnie jesteś zainteresowany tą pracą. Podsumowując, jest taka zasada, która mówi, że 20% działań daje 80% efektów. Tutaj właśnie o to chodzi. Robisz jedną rzecz bardzo dobrze i to wszystko, zamiast wysyłać dziesiątki CV w każdym tygodniu. No dobra, kończymy. To był najdłuższy odcinek podcastu, jaki kiedykolwiek nagrałem. Fajnie, że mogłem to zrobić ponad 20 minut. Mam nadzieję, że w jakiś sposób odpowiedziałem na te dwa największe problemy z brakiem doświadczenia oraz z tym, że jest ogromna konkurencja. Jeśli mogę Ci jakoś pomóc, to po prostu daj mi znać i do usłyszenia. Cześć!